Cześć, ja jestem Paweł Grzybyszewski, a Ty słuchasz podcastu Biznes i Technologie w kanale Dekompresor. Znajdziecie nas na stronie dekompresor.pl, jesteśmy również w mediach społecznościowych takich jak YouTube, Facebook. Mój podcast znajdziecie na Facebooku wpisując Biznes i Technologie. Tematem dzisiejszego odcinka są ulgi na działalność badawczo-rozwojową, a moim gościem jest Beata Cichocka-Tylman, która jest dyrektorem od innowacji i B+R. I cześć Beata, bardzo się cieszę, że jesteś dzisiaj ze mną. Poproszę Cię o przedstawienie się, powiedzenie kilku słów, czym się zajmujecie i jaka jest Twoja rola w firmie PWC.
To tak właściwie jak mi przedstawiłeś ze stanowiska, jestem dyrektorem, który odpowiada za obszar innowacji oraz badań i rozwoju i tak naprawdę zajmujemy się całym ekosystemem nawet, który dotyczy innowacji, czyli zajmujemy się pozyskiwaniem, jak i rozliczaniem dotacji i wszelkich ulg na działalność badawczo-rozwojową, jak również doradzamy w zakresie na przykład komercjalizacji, na przykład w tworzeniu corporate venture capitals, w zakresie współpracy ze startupami, czy w końcu też w zakresie tworzenia strategii innowacyjnych i przygotowywania narzędzi do wdrażania innowacji.
Jesteście bardzo aktywni na rynku, bo my się widujemy ciągle na jakichś wydarzeniach startupowych.
Dużo inwestujemy w ten obszar, to prawda. Jest on dla nas bardzo
albo,
ważny.
Albo ciebie, albo Magdę, albo innych pracowników. Cały czas się pokazujecie. To też sprawiło, że postanowiłem zaprosić ciebie i potem kolejne osoby z twojej firmy, ponieważ prezentujecie bardzo ciekawe stanowiska, a poza tym reprezentujesz dużą firmę, co jest szczególnie istotne, bo macie większy kapitał, większe możliwości na działanie i większą też moc sprawczą być może.
Wiesz co, tak, tylko ja bym chciała powiedzieć, że dużą firmę, ale bardzo nietypową firmę, dlatego że firmę, która też tutaj w Polsce bardzo dużo zainwestowała w polski zespół, firmę, która niby duża, a jednak bardzo dobrze współpracuje ze startupami, sama w nie inwestuje. To możecie nawet wyśledzić Brawo. W naszych aktualnościach ostatnio takie, myślę, dwie duże transakcje, kooperacje. Mamy także sami akceleratory na świecie i to jest trend, w którym się rozwijamy. Także PWC, ja lubię mówić o tym, że zawsze firmę doradczą tworzą ludzie i poszczególne zespoły. My sami mamy cały system wdrażania innowacji wewnętrznych, który naprawdę prężnie działa i który tworzy też wewnątrz PWC zespoły technologiczne nawet. I lubię mówić właśnie o tym, że PWC to jest jednak zbiór startupów. I myślę, że dlatego właśnie jesteśmy tak skuteczni i tak bliski nam jest i świat startupów i innowacji. I mamy w ogóle do niego bardzo pragmatyczne podejście. To znaczy patrzymy to, na jakim etapie rozwoju są przedsiębiorcy, czego tak naprawdę potrzebują i tym się staramy zajmować.
W startupy inwestujesz również prywatny kapitał?
Póki co jeszcze nie.
Okej, a to powiedz w takim razie, w jakie startupy zainwestowaliście, żeby móc je zareklamować, żeby powiedzieć słuchaczom, gdzie mogą znaleźć te startupy, zachęcić do skorzystania z usług.
W tej chwili zainwestowaliśmy w startupy zajmujące się obróbką danych, tak powiedzmy najbardziej szeroko, bo obie tego dotyczą, czyli tak naprawdę przetwarzania big data, czyli wyciągania z nich odpowiednich wniosków i na przykład prognozowania cen.
Świetnie, bardzo ciekawe tematy. A powiedz mi jeszcze, dlaczego zainwestowaliście w dwa startupy o podobnym obszarze działania?
My szukamy takich obszarów, które są bliskie do naszych obszarów działalności, na których się znamy. Również takich, w które jesteśmy w stanie coś pomóc, czy jakby coś wnieść. I to musi być alians obustronny. I dlatego to było nam najbliższe.
Chcesz wymienić nazwy tych startupów?
Okay. Na ten moment na pewno wszystko znajdziecie Państwo w internecie.
Okej, to odsyłamy na stronę pwc.pl. Tam są informacje, możecie sobie poszukać. Myślę, że warto, bo jeśli inwestycją zajęła się taka duża firma, to na pewno startupy mają duży potencjał, więc zachęcam do wejścia na stronę. Myślę, że możemy przejść już powoli do głównej części, czyli do ulg na działalność badawczo-rozwojową. Sporo się zmienia w ostatnim czasie. Byłem zaproszony przez Was na spotkania Koalicji na Rzecz Polskiej Innowacji, gdzie pracowaliście nad tym, jakie te zmiany powinny być, ale może zacznijmy od tego, czym są badania i rozwój, żeby słuchacze wiedzieli, czy mogą liczyć na ulgi, o których będziemy rozmawiać za chwilkę.
Może takie słowo wstępu. My w tej chwili mamy definicje związane z działalnością badawczo-rozwojową, pokazywane na przykład na rzecz dotacji, czy również na przykład mamy też ustawę o wspieraniu nauki polskiej, gdzie mamy też różnego rodzaju definicje. Trzeba pamiętać, że to, o czym będziemy dzisiaj mówić, czyli ulgi na badania i rozwój, są wprowadzone do ustawy podatkowej o podatku dochodowym. Tak. Więc proszę pamiętać, że są to te definicje, do których będziemy się odnosić. One co do zasady są zgodne z tymi, do których jesteśmy przyzwyczajeni w dotacjach. No niemniej jednak tak formalnie trzeba pamiętać o tym, że są one tam wymienione. Działalność badawczo-rozwojowa, która tam jest wykazana, to teraz może najpierw trochę teorii i nomenklatury, która tam jest, a potem tak naprawdę co to oznacza w praktyce. Mamy podział na badania naukowe i prace rozwojowe. I tak naprawdę w ramach badań naukowych możemy kwalifikować badania i podstawowe, i stosowane, i przemysłowe. Czyli tak naprawdę mamy wszystkie etapy od samego początku, od takiego naprawdę pierwotnego pomysłu, do aż wprowadzenia naszego produktu, pomysłu na rynek. Czyli mamy wszystkie fazy badawcze kwalifikowane. Z punktu widzenia przedsiębiorcy najważniejsze jest, myślę, to, żeby zrozumieć, że działalność badawczo-rozwojowa oznacza działalność po pierwsze systematyczną. Systematyczną, czyli rozumianą w ten sposób, że mam projekt, mam budżet, mam jakiś cel. To nie jest okazjonalny wynalazek, który mi się niechcący udało opracować. I chodzi o to, żeby właśnie opracowywać nowe produkty, nowe technologie, receptury, budować prototypy, budować linie pilotażowe czy demonstracyjne. Czyli zobaczmy, co mamy na końcu. Na końcu mamy rysunki techniczne, specyfikację techniczną, dokumentację gotową do zgłoszenia patentowego. Tak. Z takiego pragmatycznego punktu widzenia. Czyli mamy coś, co tak naprawdę możemy zacząć sprzedawać na rynku, czy poprzez wprowadzenie produktu na rynek z tytułu własnej działalności, na przykład produkcyjnej, czy z tytułu po prostu sprzedaży licencji i praw do wyników prac badawczo-rozwojowych dalej. Dlatego, że ustawa nie ogranicza w żaden sposób sposobu komercjalizacji. My możemy komercjalizować to i do własnej grupy kapitałowej, i na zewnątrz, i w Polsce, i za granicę Polski. Także tutaj, proszę Państwa, bo dużo mam na ten temat pytań, że skoro dostałem ulgę w Polsce, to być może powinienem to jakoś specyficznie potem wdrażać czy komercjalizować. Nie, ustawa tutaj nie ogranicza Państwa w żaden sposób.
No to bardzo dobrze, bo tych możliwości komercjalizacji jest bardzo dużo, każdy może mieć inny pomysł na to i trudno by było, aby ustawa przewidziała każdy model biznesowy, więc jakby to jest dla mnie jasne. Ważne też jest tutaj to, że te zmiany są po to, żeby mobilizować przedsiębiorców do tego, żeby stale właśnie prowadzili te badania. Powiedz mi, na jakie ulgi w takim razie przedsiębiorcy będą mogli liczyć?
Powiemy sobie o tym, co obowiązuje od 1 stycznia 2016 tak. roku, ale już w zeszłym tygodniu mamy opublikowane zmiany, bardzo pozytywne, bo zwiększające odpisy i od razu sobie powiemy też o tych zmianach. Mamy katalog kosztów kwalifikowanych, który do tej ulgi możemy uwzględnić. Będziemy o tym później mówić, ale generalnie podzielmy te koszty na dwie kategorie. Znaczy wynagrodzenia osób, które są zaangażowane w proces badawczo-rozwojowy i reszta kosztów. Tak? I teraz na tą resztę kosztów duży przedsiębiorca dzisiaj może dostać 10% dodatkowego odpisu. Ja zaraz powiem, co to dokładnie znaczy. Mały przedsiębiorca, mały i średni przedsiębiorca może dostać 20% dodatkowego odpisu. I wszyscy przedsiębiorcy mogą dostać 30% na wynagrodzenia. I teraz jak to się zmieni? W tej chwili ustawa jest w konsultacjach społecznych, więc oczywiście jest to projekt, ale to jak się zakłada zmianę od następnego roku, to jest tak, że mały i średni przedsiębiorca na wszystko dostanie 50%. Obojętnie jaki będzie to typ kosztów, a duży przedsiębiorca będzie miał zwiększone koszty pozostałe z 10 do 30, czyli trzykrotnie, to jednak trzeba podkreślić, zaś wynagrodzenia będzie miał zwiększone też do limitu z 30 do 50%.
Czyli też sporo.
Też sporo. I teraz jak to wygląda, czy jak to funkcjonuje, o co chodzi z tymi odpisami? Najprościej mówiąc, jeżeli w tej chwili wydajemy 100 zł na badania i rozwój, to wpisujemy to normalnie w podstawę, która później jest podstawą do wyliczenia podatku dochodowego, tak? W podstawę opodatkowania. I wpisujemy 100 zł. Jeżeli mamy prawo do zwiększonego odpisu o 10%, to będziemy teraz mogli zamiast 100 zł wpisać 110. Czyli na koniec dnia tak naprawdę zmniejszy nam to podatek, który płacimy. Mhm. I teraz jak patrzymy na te progi, które mamy w tej chwili, to taka korzyść podatkowa, czyli to, ile tak naprawdę mniej podatku płacimy, wynosi w tej chwili na pozostałych kosztach dla dużych przedsiębiorców niecałe 2%, a dla małych i średnich niecałe 4%, mhm. na wynagrodzeniach niecałe 6%. To się może wydawać mało, bo to oczywiście zależy też od skali działania. Im więcej wydajemy, tak. tym procent jest większy. Ale proszę zauważyć, że już od następnego roku mały i średni przedsiębiorca na wszystkich kosztach będzie miał prawie 10%. Czyli jeżeli i tak prowadzi badania i rozwój, to z tych wydatków, które wyda na działalność badawczo-rozwojową, prawie 10% wróci do niego w formie niezapłaconego podatku.
Dokładnie, będzie mógł dzięki temu albo przeznaczyć te środki znowu na badanie i rozwój, albo po prostu na jakieś inne cele, ale myślę, że większość przedsiębiorców i tak zdecyduje się na to, żeby te środki wróciły do badań i rozwoju, no bo i tak na to wydawali. Natomiast może też to zachęcić nowych przedsiębiorców do prowadzenia takich badań, no bo będzie dla nich łatwiejsze.
Nie, no zdecydowanie tak. To powoduje, że po prostu działalność badawczo-rozwojowa nagle staje się tańsza. A to jest bardzo ważne, dlatego że myślę, że na etapie rozwoju, na którym teraz jesteśmy, wielu przedsiębiorców traktowało działalność badawczo-rozwojową jako po prostu centrum kosztów. Nie potrafili kalkulować czy widzieć nawet korzyści. Raczej byli ukierunkowani na zakup już gotowych, sprawdzonych technologii. Dokładnie. A to jest naprawdę krótkowzroczne widzenie, bo rzeczywiście w krótkim okresie być może to przynosi szybsze efekty, ale jednak bardziej spektakularne efekty, wyższe marże, wyższą pozycję konkurencyjną możemy osiągać wtedy, kiedy robimy własne prace badawczo-rozwojowe, bo wtedy mamy większą szansę na jakiś przełomowy wynalazek. Tak? I to w tej chwili ulgi czynią nam po prostu tą działalność badawczo-rozwojową w bardzo konkretny sposób tańszą.
No ten system nie wspierał przez długi okres czasu tych prac badawczo-rozwojowych, co skutkowało tym, że spora część przedsiębiorców, z którymi rozmawiałem, w ogóle nie była zainteresowana badaniami i rozwojem. Oni woleli po prostu nawet do tego stopnia, że skopiować gotowe produkty albo skorzystać z licencji. Myślisz, że teraz to się zmieni? Jak myślisz, jaki będzie przyrost firm, które postawią na badanie i rozwój, że będą szukały tutaj swoich przewag konkurencyjnych?
Znaczy, myślę, że tak. Pierwszy efekt, który się wydarzy, to jest to, że nawet firmy, które prowadziły badania i rozwój, nie były zainteresowane tym, żeby w ten sposób te działalności kwalifikować, żeby je w ogóle pokazywać, na przykład w zeznaniach statystycznych.
No tak.
No bo po co? To im nic nie dawało, tak? W tej chwili to po pierwsze się zmieni. Czyli my tak naprawdę po raz pierwszy będziemy widzieli, ile tak naprawdę przedsiębiorcy tych prac badawczo-rozwojowych prowadzą i rodzaje kosztów będziemy widzieć, przynajmniej w tych dwóch kategoriach wynagrodzenia i pozostałe. A to jest bardzo ważne, bo my, żeby teraz w Polsce zaprojektować skuteczny system, musimy najpierw mieć te dane jakby wejściowe i wiedzieć, na czym stoimy. I to jest pierwszy efekt, który myślę, że się wydarzy.
No na pewno.
Jeżeli chodzi o drugi efekt, czy zaczną stawiać na badania i rozwój, to tutaj trochę szerszy kontekst jednak bym narysowała, bo w Polsce dopiero ulgi weszły, ale we wszystkich innych krajach tak naprawdę już funkcjonują. I czy popatrzymy na naszych sąsiadów dookoła, to już od wielu lat tego typu ulgi funkcjonują w całej Europie i na całym świecie, tak? Ale możemy też na przykład spojrzeć na scoreboard, czyli taki ranking innowacyjności OECD, gdzie Polska zajmuje zaszczytne 5. miejsce od końca. I możemy zobaczyć grupę tych takich wschodzących innowatorów, w ramach której jesteśmy. I tam właściwie wszyscy mają tego typu systemy i to o wiele bardziej atrakcyjne niż my. Ja sobie ostatnio robiłam zestawienie tej grupy, jak również tych kolejnej, czyli innowatorów bardziej rozwiniętych. I właściwie można powiedzieć, że większość gdzieś oscyluje w okolicach takiego efektu między 150 a 200%. No więc my dopiero do 150 dojdziemy w następnym roku. Więc cały czas te kraje ościenne są bardziej atrakcyjne z punktu widzenia przedsiębiorcy, który chce prowadzić badania i rozwój. Czyli my walczymy z jednej strony o to, żeby przyciągać tych nowych do nas. Jeszcze to nie jest tak bardzo atrakcyjne, jeżeli mówimy o ulgach, ale walczymy też, żeby utrzymać. No bo co to jest za problem w tej chwili dla innowacyjnego przedsiębiorcy założyć swoją działalność na przykład w UK-u? To w tej chwili to właściwie ci najbardziej innowacyjni bardzo szybko to robią, tak? W związku z czym my w tej chwili zaczynamy też walczyć o utrzymanie tych najlepszych tutaj u nas i myślę, że pierwszy taki efekt ulgi to będzie to. Nawet nie tyle może zwiększenie i przyciągnięcie nowych, ile utrzymanie i rozwój tych istniejących.
Czy te ulgi, które tutaj będą w Polsce, będą na tyle atrakcyjne, żeby ściągać tutaj przedsiębiorców z innych krajów?
Uważam, że jeszcze nie.
Jeszcze nie ten etap.
Jeszcze nie i myślę, że jeszcze nawet to, co planujemy w następnym roku, te wzrosty, to jest doprowadzenie nas do, przy pewnych kosztach do 150%. To jeszcze ciągle jest za mało.
Bo na pewno będziemy mieli tą wiedzę, o czym powiedziałaś, kto prowadzi te badania, no ale żeby móc wyciągać wnioski z tego, potrzebny jest no, kilka lat rozliczeń, żeby to wiedzieć. Czyli kiedy będą twoim zdaniem kolejne zmiany, które pozwolą nam nie tylko dorównać do tych najlepszych, ale też konkurować z nimi.
Wiesz co, ja mam nadzieję, że te zmiany będą rok po roku, czy rok do roku.
Okay. Tak. Czyli też małymi krokami nie będziemy czekać na duże zmiany, tylko regularnie.
Ja rozumiem też, że takie są deklaracje, szczególnie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które najbardziej kibicuje tym zmianom i rzeczywiście chciałoby je bardzo wspierać. No, z drugiej strony mamy przeciwwagę Ministerstwa Finansów i zamykanie, jednak patrzenie na koszty całego systemu, więc rozumiem, że to jest raczej takie stopniowe dochodzenie, ale mam nadzieję, że jednak co roku będziemy mogli ten system rozwijać w kierunku bardziej atrakcyjnego dla przedsiębiorców.
To jakie są koszty kwalifikowane, które można sobie odliczyć?
Po pierwsze, to co jest bardzo ważne, ten katalog jest zamknięty. To znaczy mamy dokładnie wymienione pozycje.
Jeżeli to bardzo coś, dobrze.
Tak, aczkolwiek przedsiębiorcy już mają taką tendencję szukania, a co jeżeli ja robię coś takiego, a nie ma tego w katalogu? No niestety się nie kwalifikuje wtedy, tak? Więc to trzeba pamiętać o tej zasadzie. Nie ma tutaj czegoś takiego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w dotacjach, czyli nie ma kosztów ogólnych, nie ma kosztów, nie wiem, jakimś na przykład ryczałtem doliczanym do całości kosztów prac badawczo-rozwojowych. Tego też nie ma. W związku z tym, co jest? No pierwsza kategoria, taka główna, na którą mamy największe korzyści, to są wynagrodzenia osób, którzy są zatrudnieni do prowadzenia tej działalności badawczo-rozwojowej. Czyli wszystkich inżynierów, badaczy, którzy nam prace badawczo-rozwojowe prowadzą.
Czyli możemy liczyć na wzrost tutaj osób zatrudnionych na takich stanowiskach.
Tak, albo ulga powinna w ogóle prowadzić
przekwalifikowania
do w ogóle zwiększenia zatrudnienia w sektorze B plus R. Tak, mhm. Tak. Dlatego też mamy największe odpisy.
Myślisz, że będzie to z niekorzyścią dla jednostek naukowych, że będą przechodzić naukowcy z instytutów i z uczelni do przedsiębiorstw?
Wiesz co, nie, dlatego że jak sobie teraz porozmawiamy o kolejnych pozycjach kosztowych, mhm. To tam jest też coś dla jednostek naukowych.
Okej, okay, no to
więc
przejdźmy.
Myślę, że mhm. Niekoniecznie. No i teraz pozostałe koszty już są bardziej związane z procesem prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Tak. I właściwie wszystko to, co potrzebne jest do tego procesu, co do zasady, oprócz właśnie tych kosztów ogólnych, jest. Czyli mamy materiały i surowce, mamy środki trwałe i możemy je albo amortyzować, albo możemy mieć płatne korzystanie z infrastruktury badawczej, czyli
materiały, przepraszam, że przerywam, materiały i surowce związane z, które będą kupowane do tego, żeby prowadzić badania.
Proces badawczy, tak. Wszystkie koszty.
Myślisz, że nie będzie nadużyć, że teraz na przykład jakaś huta kupi dużo węgla i będzie chciało sobie odliczać, no bo prowadzą jakieś badania nad nowymi piecami.
Wiesz co, tak można wszędzie mówić. Tak? Okay. W każdym systemie można mówić, a to będą nadużycia, ale w pewien sposób musimy zacząć ufać.
To prawda, tak? Mamy bardzo niski poziom zaufania.
Dokładnie. Więc myślę, że nie możemy popadać w skrajności w tym momencie. Tak? Wszystkie rzeczywiście pozycje kosztowe muszą być w celu realizacji prac badawczo-rozwojowych i muszą być bezpośrednio z tym procesem związane. To będzie potem kontrolowane przez zapewne urzędy skarbowe na kontrolach, kiedy będą przychodziły i sprawdzały te odpisy, czy dokonane odpisy. Więc materiały i surowce, tak, zakupione w celu realizacji prac badawczo-rozwojowych, podobnie środki trwałe, wykorzystywane do tej działalności. I możemy mieć albo odpłatne korzystanie z takich środków trwałych, albo odpisy amortyzacyjne, jeżeli już taki środek trwały posiadamy. Od razu też powiem, tutaj nie ma mowy o konkurencyjnym wyborze ofert, zakupie tych środków trwałych, tak jak mamy w dotacjach, nie. Po prostu albo mamy ten środek trwały i pokazujemy amortyzację, albo pokazujemy odpłatne korzystanie.
A kupujemy, co chcemy.
Tak, zgadza się. Czyli na przykład tutaj jest miejsce dla jednostek naukowych, które mają bardzo dobrą aparaturę, dobrą infrastrukturę i mogą w tej chwili komercyjnie ją udostępniać przedsiębiorcom.
Może wreszcie te laboratoria nie będą stały odłogiem.
Jest na to szansa. Poza tym oczywiście możemy wykorzystywać wartości niematerialne i prawne, bo różnego rodzaju licencje, oprogramowanie czasami jest potrzebne do prowadzenia procesu badawczego, ale to może być już tylko amortyzacja, czyli pokazujemy mhm. tylko odpisy amortyzacyjne. I jeszcze taka jedna pozycja, która nam została na koniec, to są różnego rodzaju ekspertyzy, to są różnego rodzaju opinie, usługi doradcze i zakup wyników prac badawczo-rozwojowych, ale jeżeli właśnie te prace badawczo-rozwojowe są prowadzone przez jednostki naukowe. Mhm. No i w związku z tym,
czyli
jeżeli
na ekspertyzy tylko wtedy, kiedy będą prowadzone prace przez jednostki. przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z takiego?
Tak naprawdę akurat w przypadku tego zapisu to nie jest do końca jasne. Więc radziłabym tutaj indywidualnie, żeby przedsiębiorcy wyjaśniali tę kwestię indywidualnie, czy ekspertyzy, usługi doradcze i opinie mogą być zakupywane od innych jednostek niż jednostki naukowe, ale na pewno wyniki prac badawczo-rozwojowych, czyli te bezpośrednio związane z procesem badawczym, powinny być zakupywane tylko od jednostek naukowych. Także jak widzisz, nie musi naukowiec się zatrudniać u przedsiębiorcy, żeby być kwalifikowanym do ulgi, może z tej kategorii jako jednostka naukowa występować również. I to jest tyle, co mamy w tym roku. Od następnego roku dojdą nam koszty związane z pozyskaniem praw własności przemysłowej, czyli na przykład patentu. Mhm.
A jakie są warunki z korzystania z tych ulg? Chodzi mi tutaj na przykład o wydatki, jakie zostały poniesione. Jak to wygląda?
Właściwie warunki są bardzo proste, bo są techniczne, tak bym je nazwała. To nie jest, znowu odnoszę się do dotacji, to nie jest konkurs, nie trzeba z kimś wygrać. To jest trochę świat zero-jedynkowy. Jeżeli prowadziłeś prace badawczo-rozwojowe w danym roku, to za ten rok masz prawo do
odpisu. Czyli się należy.
Czyli ci się należy. I to jest piękne, prawda? Bo jestem w stanie oszacować te ryzyko. Druga rzecz taka, myślę, też ważna. Ustawa nie patrzy projektowo. To znaczy ja nie muszę pokazywać zamkniętego projektu. Ona patrzy po prostu na całość mojej działalności badawczo-rozwojowej w danym roku. Tak? To jest ta druga rzecz. Trzecia rzecz jest taka, że rzeczywiście muszę się wpisywać w definicję działalności badawczo-rozwojowej, ale nie muszę się zastanawiać, które moje badania, czy to były badania przemysłowe, czy prace rozwojowe. Co jest dużym problemem, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorców przy dotacjach, bo nie mają tej wiedzy. Tu nie o to chodzi. Znowu mamy zero-jedynkowe. Czy w ogóle się wpisujesz w tę definicję, w którąkolwiek kategorię badań, czy nie? I to jest jakby kolejna rzecz. Też, co jest bardzo ważne, ustawa abstrahuje od rezultatu. Znaczy ona się nie zastanawia nad tym, czy ta działalność badawczo-rozwojowa skończy się lub nie skończy się sukcesem. Ważne, że ją prowadziłeś, że podjąłeś to ryzyko i prowadziłeś tego typu innowacyjne działania.
Za samo to ryzyko należy się ulga.
Dokładnie tak. To jest ta zachęta do podjęcia tego ryzyka. I teraz z punktu widzenia technicznego, jakie są warunki niezbędne, to jest wyodrębnienie ewidencji księgowej. Te koszty muszą być widoczne. Jak przyjdzie później kontrola, my przysłowiowym jednym enterem powinniśmy być w stanie wygenerować raport z danego roku w podziale na koszty, które kwalifikowaliśmy do ulgi. To jest też nam potrzebne do wyliczenia odpisu, który robimy na koniec roku razem z naszym rocznym sprawozdaniem. I właściwie generalnie to jest tyle. Spełnienie definicji, wydzielenie ewidencji księgowej oraz dokonanie odpisów na koniec roku.
Wydzielenie takiej ewidencji księgowej nie powinno być problemem, bo tak w uproszczeniu jest to tak naprawdę dodanie kolejnego okienka w tabelce. I jakby to już będzie widać, to nie,
tak,
nie powinno być...
centrum kosztowego, wydzielenia kont, dodania znaczników.
Dokładnie.
To zależy wszystko tak naprawdę od systemu, ale znowu ustawa tu w żaden sposób nam niczego nie narzuca, więc możemy robić to zgodnie z tym, jak funkcjonuje nasze przedsiębiorstwo.
A co z projektami, które są już w toku, które są już prowadzone? Jak to będzie wyglądać?
I znowu, ponieważ ustawa abstrahuje od projektów, zastanawiamy się, co dotyczyło działalności badawczo-rozwojowej w danym roku. Czyli nawet jeżeli zaczęliśmy projekt wcześniej i go dalej kontynuujemy i są związane z tym jakieś prace badawczo-rozwojowe w 2016, możemy je kwalifikować. Oczywiście za dany rok tylko i wyłącznie.
Okej, to jeszcze chciałbym uwiarygodnić te zmiany, żeby słuchacze bardziej w to uwierzyli. Byliście bardzo mocno zaangażowani w proces powstawania tych zmian. Jak to wyglądało? Zapraszaliście różne firmy do pomocy, konsultowaliście to szeroko. Jak to wyglądało?
Wiesz co, ja myślę, że każdy był zaangażowany bardzo szeroko w proces tych zmian, dlatego że one były poddane konsultacjom społecznym. I tak, na tym etapie też staraliśmy się być aktywni. Koalicja na Rzecz Polskich Innowacji, o której wspomniałeś i której jesteśmy członkiem, czy takie różne stowarzyszenia, w których funkcjonujemy, to są te ciała, dla których zawsze aktywnie zgłaszaliśmy nasze propozycje. My staraliśmy się dzielić też naszą wiedzą, którą zdobyliśmy w innych krajach, bo na przykład już wspominany UK, PwC było w ogóle zaangażowane bardzo mocno w proces zmian legislacyjnych i korzystamy z tej praktyki i doświadczeń innych krajów. Jak ja to mówię, staramy się nie odkrywać Ameryki tylko patrzeć to, co się sprawdziło. Tamte kraje są wiele lat do przodu przed nami i te praktyki staraliśmy się porównać i przyciągnąć tutaj na nasz grunt polski i w ramach właśnie różnych ciał i procesu konsultacji społecznych sygnalizować.
Przed spotkaniami wysyłaliście raporty właśnie z innych krajów również. Porównywane było to wszystko do tego, jak wygląda to w innych krajach. I rzeczywiście można było zapoznać się z tym i ugruntować się w jakimś przekonaniu, w którą stronę to powinno pójść. Bardzo się cieszę, że takie ulgi są, bo to jest bardzo ważne, szczególnie dla tych mniejszych przedsiębiorców, bo oni dostaną te ulgi większe. Mam jeszcze pytanie, czy wy pomagacie jakby w obsłudze tego wszystkiego? Jeżeli jakaś firma będzie chciała skorzystać z takich ulg, czy wy możecie być wsparciem dla takiej firmy, żeby im wskazać kierunki, pomóc kwalifikować koszty i tak dalej?
Tak, jak najbardziej. To jest coś, w czym się bardzo dobrze czujemy i robimy zawsze przy takich usługach zespół interdyscyplinarny, jak ja to mówię, czyli zespół z obszaru innowacji, który zna się na badaniach i rozwoju, który umie zmapować procesy badawczo-rozwojowe, czy zakwalifikować coś do działalności B plus R lub nie. Jak również zawsze w zespole jest doradca podatkowy, który zajmuje się już i indywidualnymi interpretacjami, i budowaniem na przykład planu kont, i wszelkimi rekomendacjami związanymi z rachunkowością i podatkami. I rzeczywiście po drugiej stronie klienta jest taki sam zespół, to znaczy są działy badawczo-rozwojowe i działy podatkowe, bo to jest ich wspólne przedsięwzięcie. W tej chwili duże przedsiębiorstwa, grupy kapitałowe się do tego rzeczywiście przygotowują dosyć mocno i to są, myślę, też takie twory, w których tej pracy jest najwięcej, czyli jakby złapanie i zdefiniowanie wszystkich procesów badawczo-rozwojowych, bo wiesz, wbrew pozorom wcale tego to nie było zrobione. Bardzo często właśnie tak ad hocowo się tylko traktowało, gdzieś mam projekt badawczy.
Skoro nie było ulg, nie było potrzeby i nie było chęci, i nie było wartości dla tych przedsiębiorstw.
A teraz trzeba to wszystko usystematyzować, opisać, tak naprawdę stwierdzić, gdzie ta naprawdę działalność B plus R jest w mojej organizacji. Ale powiem też, że i małe i średnie firmy polskie, rodzime, bardzo się teraz do tego przygotowują. Tutaj jest inny też zakres usług, bo może jest trochę prościej w takiej organizacji zdefiniować procesy B plus R. To jest już raczej przygotowanie organizacji do skorzystania, do bezpiecznego skorzystania z tej ulgi. A dlaczego do bezpiecznego? Dlatego, że ustawa nie wprowadza żadnego sposobu weryfikacji, co to jest działalność badawczo-rozwojowa. Czyli na przykład nie wymaga od nas żadnych zewnętrznych opinii, nie ma żadnej procedury certyfikacyjnej, a trzeba pamiętać, że kontrola z tytułu podatków może przyjść do nas nawet 5 lat od dokonania odpisu. Tak. I przyjdzie zazwyczaj urzędnik, czy najbardziej prawdopodobny jest jednak urzędnik z Urzędu Skarbowego, dla którego...
Który nie zna się na badania.
Dokładnie. I teraz o ile my robimy badania i rozwój bardzo oczywiste, czyli na przykład takie, które się kończą prototypem czy zgłoszeniem patentowym, to mamy już te pewne formalne potwierdzenie, że to było B plus R. Ale firmy informatyczne, w których jest bardzo dużo badań, nie rozwoju. Naprawdę informatyka, gry audiowizualne, banki, ubezpieczenia, to jest świat dla mnie bardzo bliski, któremu bardzo też kibicuję. One naprawdę, te firmy robią dużo badań i rozwoju, które są dosyć trudne do zrozumienia laikowi. Tak? W związku z tym te firmy muszą mieć naprawdę bardzo dobrze opisane, co jest u nich B plus R, na jakiej podstawie to zdefiniowały, mieć pewnego rodzaju rekomendacje i regulaminy, które będą w stanie na kontroli pokazać. I to właśnie w tej chwili robimy w tego typu organizacjach.
Bardzo dużo z tego, co obserwuję, software house'ów teraz zakłada właśnie działy badawczo-rozwojowe.
To jest ich naturalna działalność.
Dokładnie.
Naprawdę. Bo chciałabym Państwu też jakby wytłumaczyć, że to nie jest nagle tak, że właśnie cała działalność IT, bo ona jest, tak jak mówię, dużo w instytucjach finansowych, dużo w software house'ach, dużo we wszystkim tym, co jest na przykład oparte też o bezpieczeństwo informatyczne. To nie jest tak, że oni nagle stwierdzą, to będziemy robić B plus R. Nie. Oni to naprawdę robią. Ja pracowałam też dla sektora gier na przykład i proszę mi uwierzyć, że realizacja gry komputerowej, dobrej, nowej, rozbudowanej gry komputerowej, to 99% to są badania i rozwój. Dlatego, że w momencie, kiedy kreują coś nowego, kiedy piszą nowe algorytmy, tworzą nowe silniki, to tworzą nowe zasady, czy na przykład sposoby odzwierciedlenia świata rzeczywistego, to wszystko to jest praca badawczo-rozwojowa, zgodna zresztą z podręcznikiem Frascati Manual, także już uznana na poziomie europejskim za pracę badawczo-rozwojową. I my tylko w tej chwili musimy to usystematyzować i odpowiednio pokazać.
Na pewno tutaj też będzie więcej tych prac niż było dotychczas, bo z kolei jak rozmawiałem z firmami, które na przykład tworzą gry, no to oni mówią, że trudno jest wymyślić coś nowego i wolą kopiować jakieś praktyki, które sprawdziły się w innych grach, bo obawiają się tego, czy to, nad czym będą pracować, czy potem przełoży się na pieniądze. Więc tutaj, jeśli będą mieli te ulgi, to będzie to zdecydowanie dodatkowa zachęta.
Tak, zwłaszcza, że trzeba pamiętać, że projekt badawczy trwa 2-3 lata. Na takiej grze, którą chcemy rzeczywiście stworzyć od nowa. Grze, ale pomyślmy nawet szerzej, tak? Na jakimś systemie informatycznym, który załóżmy ma zabezpieczyć transakcje w banku. Pomyślmy teraz o świecie, który pracuje na obrazie, na dźwięku, tak? Na przykład na wirtualnych przedstawieniach teatralnych. Stworzenie czegoś takiego to jest często właśnie 2-3 lata. A to jest bardzo dynamiczny rynek, to się bardzo wszystko szybko zmienia. Ryzyko wejścia w ten projekt może też jest wysokie, bo może się okazać, że za rok ktoś nas uprzedzi i na rynku są już rozwiązania, nad którymi pracujemy i w tym momencie trzeba zamknąć ten projekt. I dlatego też właśnie, jak w ogóle popatrzymy na świat, to bardzo często dla produkcji audiowizualnej, dla gier są specjalne dodatkowe ulgi, także nawet te sektory są często preferowane.
Beata, bardzo Ci dziękuję za takie rzetelne i merytoryczne odpowiedzi. Chciałbym przejść do ostatniej części programu, czyli do stałych pytań. Natomiast wcześniej zapytam jeszcze, czy chciałabyś coś dodać, czy nie zapytałem o coś być może, co jest istotne. Jest coś, co chciałabyś dodać?
Wiesz co, może tak na koniec kilka takich rodzynków jeszcze, czemu ta ulga jest taka atrakcyjna. Świetnie. Szczególnie dla małych i średnich firm, a będzie tak naprawdę atrakcyjna od następnego roku. Bo po pierwsze zakłada się też, że jeżeli ponoszę stratę, to na przykład dotyczy startupów, to w tej chwili mogę rozliczać to, co mi przysługuje z ulgi w ciągu 3 lat, a będę mogła w ciągu 6. Taka jest planowana zmiana. Świetnie. Dodatkowo planowane są też dopłaty gotówkowe dla właśnie startupów, które ponoszą straty, a jednak mają prawo do odpisu z pewnym określonym procentem. Także to też ma być zmiana,
która... A jak to będzie się odbywało?
Tak naprawdę to mamy w tej chwili dopiero projekt, rozumiem. Tak? Więc musielibyśmy, już nie chcę się zagłębiać dokładnie rozumiem. W szczegóły, ale generalnie jeżeli mam za dany rok stratę, ale prowadziłam prace badawczo-rozwojowe i mam prawo do odpowiednio wyliczonego odpisu, to pewną część tego odpisu mogę dostać gotówkowo od naszego rządu tak naprawdę. Więc jakby to jest ta rzecz. I jeszcze kolejna rzecz, która też ma być wprowadzona, to już jest spojrzenie długofalowe. To znaczy, jeżeli w ciągu 3 lat, czyli wezmę średnią moich wydatków za 3 lata i 4 rok pokazuje wzrost tych wydatków na badania i rozwój, to pewną część też od tego wzrostu mogę jeszcze dodatkowo odpisać. Czyli taka super ulga mi się niemalże robi. Czyli to jest premiowanie przedsiębiorców, którzy ponoszą więcej i więcej na badania. Czyli dobrze by było, nawet teraz, jeżeli mam małą korzyść, już ją zacząć pokazywać, dlatego że po pierwsze ten system będzie coraz bardziej atrakcyjny, więc warto już w nim być. Po drugie, za te 3 lata, żeby móc rzeczywiście wykazać, ile się prowadziło tych badań i rozwoju, żeby wskoczyć już na tą, ja to nazywam super ulgę, czy jeszcze ten dodatkowy odpis. No i myślę, że tyle. To, co bardzo ważne, to nie ma konkursu, to się po prostu nam należy, jak to robimy. To jest świat zero-jedynkowy i możemy naprawdę planować go i wpisywać w naszą działalność gospodarczą.
A więc zachęcamy przedsiębiorców, żeby zainteresowali się tym tematem, no bo są to pieniądze, które mogą pozostać w kieszeni. Można je przeznaczyć je potem na dowolne cele, więc tym bardziej warto.
Tak.
A teraz chciałem Cię zapytać o te rzeczy, o które stale pytam w programie, czyli o pierwsze pytanie, o stan polskiej nauki. Jak oceniasz polską naukę, polskie wynalazki, system tutaj formalno-prawny związany z polską nauką? Liczę na to, że powiesz, że jest dobrze i że dlaczego jest dobrze, a nie, że będziemy narzekać, bo większość gości jednak narzeka.
Wiesz co, ja strasznie kibicuję polskiej nauce. Naprawdę, to jest... Ja w ogóle jestem zwolennikiem takiej teorii, że najlepsze startupy i te takie najbardziej spektakularne oparte są o twarde technologie pochodzące właśnie z jednostek.
Zdecydowanie tak.
I naprawdę...
Tam największe przewagi można uzyskać.
Będę bronić tego, wiesz, w każdej chwili. Dużo ostatnio spędziłam czasu na różnego rodzaju, największych wydarzeniach startupowych na świecie i w Stanach Zjednoczonych i w Skandynawii, i w całej Europie. Wiesz co, tam widzę właśnie takie coś, co właściwie nie wiem jeszcze do końca, jaki wyciągnąć z tego wnioski, ale ja to nazywam, że tam są startupy oparte na dobrym pomyśle. Znaczy mam fajny pomysł na biznes albo produkt, tak. Nie stoi za tym wielka technologia, czasami może jakieś oprogramowanie, no i w większości stoją po prostu ludzie i prezentują kolejne apki. I nie wiem, czy to jest tak, że te twarde technologii tam nie ma, albo czy to jest tak, że ta twarda technologia jest wychwytywana i ona nie dojeżdża już na takie imprezy. Nie wiem jeszcze, co o tym myśleć. Jedynie w Skandynawii widziałam taki trend może bardziej technologiczny, związany właśnie z transmisją obrazu, dźwięku. Oni się w tym specjalizują, w grach właśnie. To rzeczywiście było tam widoczne. A myślę, że to może być bardzo dobrą polską przewagą, że my będziemy robili te takie wynalazki, które są bardzo konkretne technologicznie. My jako PWC skończyliśmy realizowanie programu Bridge Mentor, w ramach którego analizowaliśmy 150 zespołów badawczych, które już dostały dotacje na swoje projekty, czyli już takich utytułowanych zespołów. I kilka z nich wybraliśmy do komercjalizacji i przeprowadziliśmy już teraz te komercjalizacje w różny sposób. Były to i polskie, i zagraniczne komercjalizacje. I to też dało nam dużo do myślenia. To znaczy, to jest tak, że polski naukowiec ma świetne pomysły i zazwyczaj wie, jak to rozwiązać. I zazwyczaj rozwiązuje bardzo trudne problemy.
To prawda.
Tylko to, o co się potykamy, to jest współpraca z biznesem. Bo ja też podchodzę do tego, że dla mnie nie jest innowacją nawet najświetniejszy pomysł, który ja jako trofeum postawię na półce. Wiesz, nie wiem co, kwiatek sobie mogę tam chyba w to włożyć wtedy, tak?
Dokładnie.
Dla mnie innowacja to jest komplet. To znaczy, jeżeli to się pojawi na rynku, jeżeli rynek to przyjmie, to wtedy jest to dla mnie innowacją.
Przydałoby się więcej korzyści dla naukowców za wdrożenie, a nie za zgłoszenie.
Wiesz co, też, i jak rozumiem, Ministerstwo Nauki w tym kierunku idzie bardzo dobrze, ale przydałoby się konsultowanie projektu, do którego podchodzę, na samym początku z biznesem, plus, bo to się jeszcze zdarza, plus... przydałoby się konsultowanie tego projektu na każdych kamieniach milowych z biznesem. I to już się rzadziej zdarza.
To już się rzadziej zdarza,
bo tak jak już mówiłam, świat jest bardzo złożony i świat się szybko zmienia. I w ciągu mojego projektu badawczego może się okazać, że już weszły rozwiązania na rynek. A my mamy taką tendencję do mimo tego kończenia, robienia tego projektu badawczego do końca. Powinniśmy go zamknąć. I też właśnie to zarządzanie projektem, to takie biznesowe podejście, to weryfikowanie na każdym etapie, kluczowym etapie, czy jest dalej sens, albo czy nie skręcić w inną ścieżkę w tym projekcie. To myślę jeszcze jest potrzebne, to jest i kultura, i praktyka, która jest potrzebna dla naszych polskich naukowców. I później rzeczywiście tak, podejście do ryzyka, chęć do komercjalizacji i cała zmiana systemu prawnego, która im rzeczywiście tę komercjalizację umożliwi. To znaczy, chodzi mi o to, żeby nie było takiego podejścia, że czy ja przypadkiem za tanio nie sprzedaję? Czy potem ktoś nie przyjdzie i nie powie mi, że moja uczelnia...
jeżeli się uda, to na pewno
tak, za tanio sprzedała, nie? Więc myślę, że przyzwolenie do ryzyka, pewne zaufanie i do tego jest potrzebny taki bezpieczny system dla naszych naukowców.
Tak, to jest problem, z którym często się spotykam, że jednostka naukowa nie chce czegoś sprzedać za tanio, no bo potem może być posądzona niegospodarność. No jeszcze pół biedy, jak się nie uda, no to wtedy nie ma problemu, ale jak się uda i nagle wartość technologii wzrośnie logarytmicznie, no to może być problem, dlaczego tak tanio sprzedaliście. A druga rzecz, którą zauważam, to to, że za mało uczelnie i instytuty rozmawiają z przemysłem, zanim będą wpisywać badania w swoje cele statutowe, bo mogliby te badania statutowe już prowadzić na potrzeby biznesu, albo przynajmniej w kierunkach, który może być interesujący dla biznesu.
Tak. Wiesz co, ja myślę, że tutaj jakby są też dwie rzeczy. Znaczy, po pierwsze, pewnego rodzaju pokora do tego, żeby naukowiec w ogóle poszedł i zapytał biznes. Znaczy, tego już jest coraz więcej, jest to coraz częstsze.
Staram się
jednak...
robić u siebie.
Tak. To musi mieć jednak tą chęć i mówię tak, umieć schylić głowę i zapytać biznes, co potrzebujesz, nie? Bo to ty będziesz tym moim klientem później na koniec dnia. I to jest pierwsza rzecz. Ale druga rzecz jest też taka, że świat biznesu i nauki uczy się ze sobą rozmawiać, przynajmniej jeszcze w Polsce. I naprawdę wiem, co mówię, bo my uczestniczymy w wielu negocjacjach. My komercjalizujemy wynalazki polskich naukowców już nawet poza tym programem, o którym wspomniałam. Robimy to po prostu komercyjnie. I uczestniczymy w wielu negocjacjach i w wielu rozmowach. I bardzo często mam takie wrażenie, że mamy rolę tłumacza.
Tak, zdecydowanie.
Autentycznie. I to jest jeszcze ten moment, który myślę, że jeszcze z 3 do 5 lat będzie trwał.
Rozmawialiśmy o tym z Darkiem Kołodą z ówczesnym czasie z Uniwersytetu Warszawskiego właśnie o tym, że brokerzy technologii to tacy właśnie tłumacze między nauką a biznesem. Zapraszam też do odsłuchania tego odcinka. To był chyba 6 czy 7 odcinek, jeden z wcześniejszych. A teraz zadam Ci drugie pytanie. Jaki ciekawy wynalazek z ostatniego czasu zwrócił Twoją uwagę albo szczególnie Ci się spodobał?
Wiesz co, ja to bardziej patrzę rodzajowo na wynalazki i jestem ogromnym fanem wynalazków trochę o wydźwięku społecznym i takim, który pomaga ludziom żyć lepiej, tak? Więc jestem ogromnym faną na przykład, nie wiem, rąk bionicznych. Nam się, znaczy my nie jesteśmy w ogóle świadomi, ile tak naprawdę, że bardzo dużo ludzi choruje na przykład na cukrzycę w Polsce i naprawdę tych amputacji przeprowadza się bardzo dużo. Często są to osoby o mniejszym uposażeniu, mniejszych możliwościach, które są skazane już później na przykład...
Wykluczenia pewnego rodzaju.
Tak, dokładnie, na ograniczenia ruchowe też. Więc jestem dużym fanem tego, żebyśmy tą sprawność człowieka zwiększali. Czy też na przykład taka dziedzina diagnostyki, czyli pewnej prewencji i myślę, że to jest w ogóle kierunek, który będzie się bardzo mocno rozwijał też w takim współczesnym świecie, czyli wszelkiego rodzaju testy genetyczne, spersonalizowane, czy na przykład czytanie naszego genomu po to, żeby uprzedzić pewnego rodzaju rzeczy, które
choroby,
nas czekają.
Wydarzenia.
Tak, więc temu bardzo mocno kibicuję. A konkretne wynalazki podam, bo uczestniczyliśmy jako PWC w Eksplorach w tym roku.
Tak, też było.
Prawda? Ci, którzy nie wiedzą, to jest taki program czy konkurs naukowy dla bardzo młodych wynalazców do 20 roku życia. Czyli to są osoby z gimnazjum, z liceum.
Niesamowite osoby.
Pierwszy rok studiów bardzo. Ogromna pokora, świetni prezentacyjnie, po prostu super startupy jak dla mnie.
Niesamowite to jest, że tak młodzi ludzie robią to niejednokrotnie lepiej niż startupowcy.
Naprawdę, powiem Ci, jak mamy takich młodych wynalazców, będzie
można sobie ich wyszlifować jak diamenty po prostu.
Dokładnie tak. Myśmy wybrali 5, nie umieliśmy się zdecydować, więc aż 5 wzięliśmy pod swoje skrzydła i w tej chwili ich dalej mentorujemy i prowadzimy. I na przykład mamy tam takie wynalazki bardzo konkretne, jak bardzo szybki analizator grupy krwi. To jest bardzo ważne w karetkach, kiedy trzeba rzeczywiście stwierdzić, jaka jest grupa krwi. Mamy na przykład wyciągi z bursztynu, które mogą być wykorzystywane w różnego rodzaju opatrunkach antybakteryjnych. Mamy olejki eteryczne, które mogą być wykorzystywane do przechowywania żywności. Na przykład, bo mówię Wam tylko i wyłącznie o przykładowych wykorzystaniach.
Przypominam, że to ludzie poniżej 20 roku życia, tak, są liderami tych projektów.
Szkoły średnie często, tak? Mamy na przykład emulator, czyli taką zamkniętą konsolę do retrogier i rzeczywiście wszystkie retrogry działa, grałam, tak? Testowałam. Czy mamy na przykład elektrownię, która jest oparta o zjawisko wykorzystywania ciepła i zimna, czyli takich skrajnych temperatur i też już taki prototyp w małej skali jak najbardziej funkcjonuje i działa. Co zresztą można zobaczyć na naszym kanale YouTube'a, bo staramy się tych młodych ludzi promować i pokazywać różnego rodzaju
filmiki.
Wrzucimy
link do kanału.
O, bardzo, bardzo proszę, bo właśnie z Explorów mamy małe przybitki i w ogóle pokazujące całą atmosferę konkursu, więc myślę, że warto.
Wiesz, co dla mnie było niesamowite w tym konkursie? Bo zostałem zaproszony przez organizatorów do przeprowadzenia warsztatu związanego z biznesplanami. I niesamowita była ilość potem kontaktów tych młodych ludzi, dopytywania o różne rzeczy. Niesamowite.
Większe
to
niż po imprezie startupowej, prawda?
Dokładnie,
tak, dokładnie.
Powiedziałbym, że 5-krotnie większy.
Potwierdzam.
Tak, no naprawdę chce im się i naprawdę widać, że to jest dla nich kierunek, że to nie jest dla nich jakiś projekt podboczny, tylko oni myślą o tym cały czas.
A powiem Ci jedną ciekawostkę, bo też ostatnio byłam zaproszona do Cambridge do wzięcia udziału właśnie w panelu o innowacjach. I tam między innymi spotykaliśmy się ze studentami, prowadziliśmy dla nich warsztaty też Polakami, czyli Polakami, którzy studiują w Cambridge. No i właśnie na salę wchodzi jedna z dziewczyn z Explorów, która akurat
tak,
właśnie tam teraz zaczęła studiować. W związku z czym, wiecie, ten świat może jest trochę mały, ale też pokazuje świetnie, że ci młodzi polscy wynalazcy naprawdę sobie dobrze radzą na całym świecie.
To prawda. No też Explory, na Explory można wygrać afiliację właśnie do takich programów międzynarodowych, więc to też jest duża wartość, że nie muszą przychodzić już jakichś tam eliminacji, konkurować, tylko po prostu wchodzą sobie na te wydarzenia. No to powiedz mi jeszcze, jak sobie wyobrażasz świat za 5, 10, 25 lat?
Kurczę, wiesz co, nie wiem, czy dużo czasu mam, bo mogę popłynąć.
Będę hamował cię w takim razie.
Wiesz co, jestem wielkim fanem science fiction i jakby zaczytuję się w tych całych teoriach też rozwoju świata. Ale tak myślę, że patrząc też na technologię i na to, co się rozwija, to są tych, znaczy, człowiek jest leniwy, tak? Człowiek jest wygodny, w związku z czym rozwijają się...
Sporo powstało z lenistwa.
Ja myślę, że większość. I to jest też ten kierunek, te wszystkie technologie społeczne, rozrywka, one kreują w pewien sposób to, jak my spędzamy wolny czas w tej chwili i myślę, że tu będzie bardzo duży rozwój. Oczywiście to też powoduje duże niebezpieczeństwo pewnego odczłowieczenia, takiego, wiesz, zamknięcia się człowieka wobec tych paneli technologicznych tylko, tak?
A może to jest tylko jakaś klapka w naszych umysłach, a może to jest naturalny rozwój, tak po prostu musi być, może...
Może, ale ja też kibicuję też tym wszystkim trendom, bo myślę, że gdzieś musi być równowaga takim na przykład naturalnym społecznościom, które mówią nie technologiom i wracają do korzeni.
Coraz więcej takich osób.
Tak, wracają, wiesz, ostatnio ktoś mnie zapytał, wiedziałabyś jak przeżyć w lesie? No nie wiedziałabym, nie umiałabym wskrzesać się ognia, prawda? W związku z czym kibicuję też tym wszystkim trendom, które mówią nie technologiom i przypomnijmy sobie o tych naszych podstawowych czynnościach, chociażby z tego, jak się uprawia ziemię. Ale myślę, że jednak ten rozwój technologii jest nieunikniony właśnie w kierunku większej rozrywki, większych tych social media i całego takiego wykorzystywania technologii nawet w najprostszych czynnościach. Też się przyglądam bardzo dużo trendom czy zjawiskom związanym właśnie ze zdrowiem człowieka i z taką bardzo spersonifikowaną medycyną. Z tym, że my już właściwie rodząc się będzie można pobrać nam krople krwi i z niej bardzo dużo wyczytać i zaprognozować w pewien sposób.
Albo
też,
nawet przed urodzeniem już.
No na przykład. Czyli taka ta prewencja i diagnostyka będziesz bardzo daleko na pewno postępująca, co też powoduje, że będziemy mieli ludzi, którzy będą dłużej żyli, co też powoduje, że de facto powinniśmy mieć ludzi z większym zasobem wiedzy, bo taki 50-latek to już jest taki bardzo rozwinięty, nawet nie komputer, ile serwer, posiada bardzo dużo danych, ale posiada też umiejętność analizowania tych danych w sposób, który jest niedostępny dla 20-latka. W związku z czym to powinno też w pewien sposób dalszy rozwój, tak wiesz, logarytmiczny przyspieszać niemalże.
To prawda.
Więc będziemy pewnie dłużej żyli. Też.
Czyli 50-latek będzie młodzieniaszkiem niedługo.
No właściwie tak. Jakbyśmy się tak cofnęli 100-200 lat, to dokładnie. Wcale nie tak daleko. No to właściwie wiesz,
byliśmy już starcami.
No mój drogi, no niestety, możemy to sobie powiedzieć. I myślę też, że zaczniemy w końcu podróżować w kosmos. Nie wiem, czy to już w ciągu tak krótkiego czasu te kolonizacje, czy możemy w ogóle mówić o kolonizacjach, ale na pewno eksploracja, myślę, przestrzeni kosmicznej będzie na o wiele większą skalę. Tak bym zakładała.
No, spotkałem się z opiniami naukowców, którzy oglądali Marsjanina, ostatni film, że te wszystkie technologie są już możliwe, to już się wszystko da zrobić i ten film to nie jest film science fiction, tylko to jest film przygodowy.
No, tak. Wiesz co, ja w ogóle mam bloga poświęconego też całej literaturze.
To powiedz science jeszcze fiction, adres bloga.
Poleć książkę wordpress.com. Ale ostatnio też patrzyłam na to, wiecie co, jak się cofniemy do książek pisanych na początku zeszłego wieku, czyli znowu wcale nie tak daleko. Mhm. Może nawet lata 70., 80. Wiele z tych teorii, które było wtedy uznawane za totalne science fiction, czyli na przykład, nie wiem, tablety właśnie, czy social media. Czy teraz sobie wyobrażacie świat bez social media, bez Facebooka, bez tabletu, a minęło, nie wiem, pół wieku? Także my sobie nawet nie zdajemy sprawy z tego, jak bardzo dużo z tych rzeczy, które dzisiaj oglądamy na ekranie kina i wydaje nam się bardzo abstrakcyjne, będzie dostępne dla naszych dzieci czy wnuków.
Tak, to prawda. A powiedz mi, jeżeli wiesz, nawiązując do twojego bloga, może polecisz jakąś książkę science fiction, bo ja też bardzo lubię, ale no, bardzo dużo szmir trafiam i jeżeli nie sięgnę po klasyka, no to...
Ale wiesz co, ale ja polecę klasykę właśnie.
No to dawaj.
Ja bardzo lubię Orsona Scott-Carda, który napisał Grę Endera. Teraz tylko tak, jeżeli ktoś oglądał tylko film, a nie czytał książki, to polecam jednak książkę i przede wszystkim właśnie Grę Endera. I zobaczcie, kiedy ona była pisana. To był 70. któryś rok. I wiecie, on jest dla mnie ogromnym wizjonerem, bo to właśnie to, jak działają social media, mechanizmy działania social media, on wtedy opisywał. To on właśnie opisywał między innymi tablety, których jeszcze wtedy nie było. Więc jest pod tym względem dla mnie wizjonerem. Ja dużo sobie wykopiowuję też rzeczy w zakresie zarządzania zespołem na przykład, tak? Czy grupą. Naprawdę, on jest w ogóle mormonem, więc to jest ciekawe spostrzeżenie. Ale też w kolejnych częściach akurat tej książki bardzo mi się podoba to, w jaki on sposób stworzy architekturę taką ekonomiczno-gospodarczą świata. Kiedyś zapytany o to, dlaczego budując to w ten sposób nie pisze tak naprawdę artykułów popularno-naukowych, bo to właściwie on w ten sposób do tego podchodzi. I powiedział wtedy rzecz, która mi się bardzo podoba. Powiedział, że ludzie, którzy czytają science fiction, mają najbardziej otwarte umysły i oni są w stanie to przedyskutować w taki bardzo otwarty i naprawdę realny sposób, więc dlatego piszę tego typu książki, no więc ukłon w jego stronę, a bazuje dużo też na przykład na ekonomistach japońskich, którzy w pewien sposób też przyjmowali pewne założenia i tak gdzieś zbudował, a polecam naprawdę przeczytać, jak zbudował świat za 50 lat i jakie narodowości będą wtedy rządziły.
Ja na pewno to sprawdzę, bo zachęciłaś mnie. Mam nadzieję, że słuchacze również. Mam też nadzieję, że książka jest w wersji audio, bo nie ukrywam, że jest to mi bliższe.
A wiesz, że nie wiem, ale możliwe.
Jeśli
tak.
Nie ma, to przekartkuję na pewno. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Świetnie mi się z Tobą rozmawiało.
Bardzo dziękuję.
Zdradzę Wam sekret, że w kolejnym odcinku będzie również pracownik PWC, ale jeszcze nie zdradzę szczegółów, żebyście mieli niespodziankę i żeby Was zachęcić.
Ale ciekawy temat. Naprawdę ciekawy i taki też kontrowersyjny. Też. Myślę, że może Wam godziny nie wystarczyć. No, ale...
Mamy czas. Możemy rozmawiać i 2 godziny. Wiem, że Ciebie też czas goni, więc kończymy dzisiejsze nagranie. Ja bardzo chciałbym zachęcić słuchaczy, którzy tutaj są z nami, do tego, żeby na iTunesie dali nam wysoką ocenę, jeśli się podobało, bo to pozwala nam utrzymać wysoką pozycję w wyszukiwarkach. I pamiętajcie, że jesteśmy na portalach społecznościowych, a jeśli chcielibyście zadać jakieś pytania, to zapraszamy na stronę dekompresor.pl. Pod dzisiejszym odcinkiem można komentować i jeśli będą jakieś pytania, na które nie będę w stanie odpowiedzieć, to oddam znać Beacie, żeby zachęcić się, żeby odpowiedziała.
Bardzo chętnie.
Jeszcze raz bardzo dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
Dziękuję i pozdrawiam wszystkich.